Dobry wieczór Państwu. Wyjątkowo rozmowy po zachodzie w piątek, ale też i dzień wyjątkowy. I właśnie o tym dniu też dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy z gościem, którym jest profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z UAM-u. Dobry wieczór Pani.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że Pani znalazła dzisiaj czas na wizytę w naszym radiu. I dodam tylko, że pani profesor pracuje na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na UAM-ie i będziemy rozmawiać o też wymiarze takim kulturowym tego święta, etnologicznym, etnograficznym, ale zacznę audycję, rozmowę od takiej obserwacji przewrotnej, że dzisiaj możemy zobaczyć też wiele grobów, na których nie płonie żadna lampka. I żaden znicz. Dlaczego taka sytuacja niemal na pewno, bo nie na 100%, oznacza, że w relacji pomiędzy pochowaną tam osobą, a jej bliskimi, znajomymi coś poszło nie tak? Zerwały się jakieś więzi z takich czy innych przyczyn?
Mogą to być więzi zerwane, ale mogą to być też więzi pamięci, które nie potrzebują fizyczności. A zatem to, że kogoś nie odwiedzamy, albo to, że nie odwiedzamy jakiegoś grobu, być może nie możemy, mieszkamy daleko, nie jesteśmy w stanie, nie oznacza, że nie pamiętamy o tej osobie. Odwiedzanie grobu to jest jakby fizyczny akt, taki jakby wyraz taki poświadczającej w sposób, no właśnie taki namacalny, to, że przychodzimy, sprzątamy, zapalamy światełka, zdobimy i tak dalej. Są wśród nas tacy, którzy często chodzą na cmentarze. Są wśród nas tacy, którzy rzadko chodzą na cmentarze, są tacy, którzy w ogóle nie chodzą, ponieważ w ogóle tego nie potrzebują. Myślę, że za każdym takim pustym grobem, na którym nie pali się światełko, stoi zupełnie inna historia.
Mhm. Czy pani zna osoby, które nie lubią cmentarzy i nie lubią chodzić na cmentarze?
Tak, znam. To są też osoby z mojego najbliższego otoczenia. To są też często osoby, które, nie wiem, mieszkają w innych miejscach niż są groby ich bliskich i dla nich nawet, myślę, że też nawet część do końca nie jest świadoma, kto gdzie mieszka. Pomijam jakieś te najbliższą rodzinę, typu, nie wiem, rodzice, dziadkowie, osoby, których się znało, ale ci, których się, powiedzmy, nie znało albo, nie wiem, zmarli, jak się było bardzo małym dzieckiem, albo te relacje były dosyć luźne z różnych powodów. Nie mają potrzeby, ale nie znaczy, że nie pamiętają. Są w domach zdjęcia, są albumy, te osoby żyją w opowieściach. Natomiast nie ma potrzeby odwiedzania. Też całkiem spore grono jakichś bliższych czy dalszych znajomych uważa, że okolice 1 listopada nie są dla nich, bo nie lubią tłumów, nie chcą jechać w korkach. Też często, coraz częściej traktują te dni jako wolne po prostu, ale odwiedzają na przykład te groby przy innych okazjach.
Mhm. Ale zgodzimy się z tym, że płonąca lampka na grobie znaczy, że ktoś pamięta.
Tak, to jest taki symbol kulturowy, nie tylko w naszej tradycji, ale w wielu tradycjach, w ogóle ogień jako symbol życia, symbol pamięci, ale też ogień, który już się odwołując tutaj do tych tradycyjnych wierzeń związanych jakby z tymi dniami, to jest, ogień to jest światło i w tych dniach, szczególnie w 31 października, 1, ale też 1 i 2 listopada, dusze zmarłych miały dzięki tym światełkom trafić do domu, miały wrócić na spotkanie. Zatem tutaj zaczynamy, że tak powiem, samej genezy tych właśnie kompleksu różnego rodzaju zwyczajów okołozadusznych, czyli to ma być spotkanie nas, którzy zostali na ziemi i tych, którzy na tej ziemi nie są, ale w ten dzień nakierowywanie przez te światełka, które stawiają żyjący, mogą trafić, mogą spotkać, mogą się zobaczyć w sposób symboliczny oczywiście ze swoimi bliskimi.
A czy zgodzi się pani, że w takim naszym rozumieniu, pojmowaniu brak tej płonącej lampki na grobie jest oznaką niepamięci i czymś niepożądanym, niewłaściwym?
Gdybym miała brzydko zgeneralizować albo odwołać się do takich przekonań potocznych, co też było słychać w sądzie, która była prowadzona, puszczana właśnie na antenie radia przed chwileczką.
W wiadomościach.
Wiele ludzi mówiło, że groby są zaniedbane, nieposprzątane, że kogoś tam zirytowało, że tylko przyjeżdżają na 1 listopada, potem cały dzień jest bałagan, wszystko jest uschnięte i tak dalej. I myślę, że w sposób potoczny tak, ale no nie możemy generalizować. Tak, za każdym tym miejscem kryje się inna historia. Czasem ktoś nie może, czasem ktoś nie chce, a czasem ktoś po prostu odwiedza w innych niż zwyczajowo to przyjęliśmy dniach.
Mhm. Teraz dotknę nieco książki pani autorstwa oraz profesor Małgorzaty Fabiszak, Poznańskie przestrzenie pamięci, Cmentarz Park Podwórko. To jest ten główny tytuł, Cmentarz Park Podwórko. My do tej książki jeszcze za kilka tygodni wrócimy. A to z tego powodu, tu zdradzę państwu, że próbujemy tak umówić się, żeby obie autorki mogły być w studio. Dzisiaj się nie udało, a obie autorki umówiły się wobec siebie lojalnie, że obie chcą o tej książce rozmawiać. Także do tej książki wrócimy w naszych rozmowach po zachodzie, już niebawem. Natomiast ja tylko tak marginalnie dotknę pewnego, no w sumie małego wątku tutaj akurat w tej książce, ale przywołanego. Otóż panie wspominają tam o tym, co było z cmentarzami w powojennym Wrocławiu. Mam na myśli II wojnę światową, czyli połowa lat 40. XX wieku. Otóż repatrianci groby swoich bliskich zostawili na Kresach, a groby wrocławskie, niemieckie, zostały osierocone, że tak się wyrażę, przez Niemców wydalonych na zachód. No i na tym przykładzie widzimy dwie sprawy. To znaczy, jak ważna jest identyfikacja mieszkańców z cmentarzem, na którym pochowani są bliscy tychże mieszkańców. I coś się dzieje dziwnego, kiedy ta więź jest zerwana.
Tak, i to jest wątek, tutaj przykład, my się odwołałyśmy w naszej książce do Wrocławia, jako jeden z wielu przykładów, ale to jest wątek, który się pojawiał i nadal pojawia w rozmowach, czy podczas badań terenowych, podczas wywiadów, które były i są nadal realizowane z mieszkankami, z mieszkańcami tak zwanych ziem zachodnich i północnych, a więc tych, na obszarze których doszło do przerwania ciągłości kulturowej, ale też jakby do przerwania tej ciągłości społecznej. I to jest taki motyw rozmów na pytanie, powiedzmy, które się zadawało ludziom, kiedy się poczuliście u siebie, kiedy poczuliście, że ten krajobraz kulturowy jest już wasz, mówili, że w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć groby swoich bliskich. I rzeczywiście ta fizyczność miejsca jest bardzo dojmująca, kiedy ludzie mówią, że nie czuli się tak dobrze w domu, w przestrzeni miast, w przestrzeni wsi, to całe było obce, to oswajanie jakby wymagało też kilku pokoleń, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy chować naszych bliskich, automatycznie, no jakaś część nas pozostaje jakby pozostaje w tej ziemi. Ale też pojawiały się takie też, czy też często pojawiają się wątki tak zwanej, byśmy to powiedzieli współcześnie, adopcji grobów. Czyli powiedzmy, że czyjeś groby zostały gdzieś na wschodzie, tak jeśli mówimy o repatriantach, o przesiedlańcach, osobach wyrzuconych tak ze swoich domów i na przykład, nie wiem, zostały tam groby jakichś dziecka albo rodziców i tak dalej. Natomiast tutaj, na tych nowych terenach, najczęściej były to cmentarze właśnie ewangelickie, na przykład zostawał, na przykład ktoś adoptował grób jakiegoś dziecka w sposób symboliczny, ponieważ nie może dbać o grób swojego dziecka, który został za granicą, przez wiele, wiele lat był niedostępny, nie można było tam jeździć, nie było możliwości powrotu, nawet na chwilę. Natomiast tutaj starano się to kultywować. To jest też taka opowieść o olbrzymiej potrzebie właśnie takiego umiejscowienia, że ktoś, kto umarł, kogo już nie mam, ale jest jakaś fizyczna cząstka tej osoby. Niektórzy z nas mają taką potrzebę odwiedzania. Też często się mówi, że nie idziemy na cmentarz, ale nie wiem, odwiedzamy cmentarze. Odwiedza się znajomych, odwiedza się rodzinę, idzie się w gości. I to jest też taki moment jakby przeniesienia, ten element powiązania tak z osobami, których już nie ma wokół nas.
No i przy tej okazji możemy też bardzo ładnie wytłumaczyć to, co czasami się może wydawać trudne do zrozumienia, kiedy mówimy o tak zwanym wykorzenieniu. No to właśnie tutaj niemalże dosłownie mówimy o tych korzeniach, może teraz za daleko się posunę, ale o tych korzeniach znajdujących się w ziemi.
Tak, dosłownie, ale taką funkcję też pełnią na przykład pomniki czy inne miejsca pamięci, nie tylko cmentarze. W sposób symboliczny można zapalić świeczkę komuś, kogo na przykład nie wiemy, gdzie jest pochowany. Wiemy, że zmarł, albo też często, przez długie lata, nie wiem, nie wiemy, nie mamy poświadczenia, nie wiem, aktu zgonu, konkretnej informacji. Czy osoby, które z różnych powodów, nie wiem, zmarły poza granicami, myślę to na przykład, nie wiem, o alpinistach, którzy giną w górach podczas wypraw i chciał się...
Na przykład Wanda Rutkiewicz.
Na przykład Wanda Rutkiewicz. I są tacy, którzy na przykład zostawiają dyspozycję, proszę mnie nie szukać, albo proszę mnie pochować tam, gdzie zginąłem, ale rodzina tutaj potrzebuje tego, aby mieć jakiś rodzaj takiego, nie wiem, kontaktu, tak? Nie, być może dla kogoś zdjęcia, wspomnienia jest za mało, jest potrzebne miejsce specjalnie przeznaczone, dedykowane, tak, jakby pamięci tej konkretnej osoby.
A czym pani zdaniem grozi zerwanie pamięci? To znaczy, mamy taką potrzebę adoptowania grobu, o której pani powiedziała, i gdybyśmy tego nie uruchamiali, tego mechanizmu, czym się może skończyć właśnie niemożność pójścia na czyjś grób albo zapalenia komuś lampki?
Kończy się niepamięcią, taką niepamięcią naturalną, czyli zabrakło osób, które pamiętają, zabrakło osób, które przekazują dalej tą wiedzę, czyli zostaje przerwana tradycja, ten proces tradycji przekazu międzygeneracyjnego, między jakby środowiskowego. No i miejsca pozostają samotne, czasem giną. Przykład jest taki, w Wielkopolsce mamy bardzo dużo, nie wiem, cmentarzy ewangelickich, co znaczna, znaczy coraz więcej jakby ich jest zaopiekowanych przez różne lokalne wspólnoty. Nie zawsze to są jakby wspólnoty związane z daną denominacją kościelną, ale często tak zwani lokalsi dbają o to, traktując to jako ciekawostkę, taki dany cmentarz, element zabytku, element jakby turystyki, ale też taką właśnie potrzebę, że tak po prostu jest przykro, że ich potomków już nie ma, ale my teraz tutaj mieszkamy, spróbujmy coś z tym zrobić. Ale wiele z tych cmentarzy po prostu się zginie, tak? Ale też często świadomie, nie wiem, są niszczone, są niwelowane, są prowadzone różnego rodzaju inwestycje. Na terenie Poznania też dużo takich cmentarzy mamy, ale to jest na inną rozmowę.
A proszę powiedzieć, czy to, że, jak to pani się wyraziła, lokalsi opiekują się cmentarzami ewangelickimi, tak na przykład dzieje się w wielkopolskiej gminie Nekla, gdzie pan Jerzy Osypiuk bardzo mocno działa na tym polu. Czy to też będziemy tłumaczyć tą potrzebą adoptowania, zaopiekowania się grobami, czy to jest... Czy tu działa inny mechanizm?
Ja bym, to na pewno tak, ale jeszcze bym tutaj dodała, w przypadku takich akcji też społecznych, bym powiedziała, że to jest rodzaj takiego odpowiedzialności za dziedzictwo, wśród którego żyję. Są osoby, dla których to jest istotne, w jakim miejscu żyją, chcą wiedzieć, kim byli mieszkańcy, chcą, żeby było ładnie, żeby było estetycznie. Być może to jest też tak trochę, że sobie wyobrażamy, co by było, gdyby to była nasza sytuacja, nasz cmentarz i nas by nie było, że fajnie by było, gdyby ktoś na przykład zadbał o miejsca dla nas ważne. Także myślę, że to jest przede wszystkim też takie świadome, bycie takim świadomym mieszkańcem i takim świadomym konsumentem tego swojego krajobrazu kulturowego, że nie biorę tylko tego, co jest tu i teraz, ale też biorę z całym bagażem przeszłości.
Zresztą dodam, kontynuując ten nekielski wątek, że tam dochodzi do historii niezwykłych, bo oto przyjeżdżają na przykład potomkowie tych ewangelików, z Australii przylatują i odwiedzają odnowione groby swoich przodków. Tam się zacieśniają relacje teraz takie australijsko-nekielskie, także to jest też budowanie nowych więzi, nowych wartości na tych grobach, że tak powiem.
Tak, więc przykład takiej osobistej pamięci, czyli pojedynczej osoby, której grób jest, został zadbany, może być takim, może je takiej dużej metafory, takim pomostem do budowania relacji ponad decyzjami politycznymi, ponad dziejami historycznymi. Takich przykładów jest bardzo dużo w Wielkopolsce, ale też na Żuławach, czy na przykład w Toruniu, gdzie jest muzeum, gdzie jest park Olenderski w Nieszawce i na terenie którego znajduje się, powiem, oryginalny, naturalny cmentarz menonicki. I to też zadecydowało o tym, że tam powstanie część właśnie oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu. I to też spowodowało, że muzeum udało się nawiązać więzi z potomkami mieszkańców dawnych wsi, a w dużej mierze są to teraz mieszkańcy Ameryki Południowej.
Wbrew pozorom, kontynuując ten wątek, zapytam teraz o znicze płonące przy drogach, w miejscach śmiertelnych wypadków. Te miejsca też są często pielęgnowane. W tych miejscach też dziś nierzadko płoną znicze, ale i poza tym świętem również. I oczywiście żadna z ofiar wypadku drogowego w takim miejscu nie jest pochowana. No ale krzyż, znicz, wieniec czy właśnie płonąca lampka, albo nawet przedmiot będący atrybutem, no na przykład motocyklisty, bo tam zginął, ułożony w tym miejscu, to wszystko nie mówi, że tu spoczywa taki a taki człowiek, tylko mówi, że tu zginął taki a taki człowiek. Dlaczego my oznaczamy takie miejsca? Dlaczego chcemy tak zaznaczyć w tej przestrzeni miejsce śmierci bliskiego?
No to jest, znowuż tutaj sięgamy do pamięci osobistej. A więc takiej potrzeby rodzin, znajomych, bliskich, przyjaciół, osoby, która tam zginęła bądź która została zabita w wypadku komunikacyjnym czy jakimkolwiek innym. To jest też taka potrzeba, no właśnie potrzeba tworzenia miejsca pamięci. Czyli to jest coś, gdzie nie wiem, w tym miejscu skończyło się czyjeś życie. Skończyło się też często życie w jakiś sposób rodziny. Tak, to był ten moment takiego no, przerwania tych dotychczasowych relacji, dotychczasowego bardziej bądź mniej spokojnego życia, które wiedliśmy. Ale znowuż to też nie jest jakby nic nowego w krajobrazie, bo to jest też w krajobrazie, nie wiem, chociażby tradycyjnym wsi, ale także miast, taką funkcję też pełniły, że w ogóle zaznaczano się miejsce, gdzie wydarzył się jakiś wypadek i to znowuż trochę miejsce pamięci, ale to jest też taki element ostrzeżenia. Czyli tam, gdzie ktoś zginął, się powiesił albo coś tam, stawiano krzyże, stawiano kapliczki, czy też w jakiś sposób, czy też właśnie jakby w sposób symboliczny tą przestrzeń jakby zaznaczano. I znowuż przenosząc to na wyższy poziom, taką funkcję też pełnią pomniki czy miejsca pamięci typu upamiętniające, nie wiem, bitwy. Tak? Bitwy, tu się coś wydarzyło, tutaj coś pierwszy raz, coś ostatni raz, nie wiem, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Waterloo i tak
albo
dalej.
Albo tu w Wielkopolsce na przykład miejsca egzekucji na rynkach 20 października 1939 roku i innych też.
Dokładnie, miejsca egzekucji, tak, ale też chociażby pod Poznańskim Palędziu, tak. Miejsce wielkiej bitwy średniowiecznej porównywalnej do tej pod bitwą pod Grunwaldem. Zatem to są oczywiście różne wymiary tej pamięci. Tam są też i przy okazji pomników są upamiętniane wydarzenia historyczne, ale tutaj jest upamiętniana mała historia jakiejś grupy osób. Natomiast dla nas współcześnie to też pełni funkcję na ostrzeżenie. Że to miejsce, myślę, że zawsze zapalony znicz, myślę, że powoduje, że na chwilę się zatrzymujemy, nawet nie w sposób taki fizyczny, dosłowny, ale gdzieś tam to w nas zostaje.
Pani profesor, no dobrze, no to oznaczamy z tych powodów to miejsce, gdzie wydarzył się tragiczny wypadek, ktoś zginął. Ale gdy ktoś umiera w szpitalu, to tam nie robimy takich rzeczy.
Nie robimy, ale też trochę jest tak, że śmierć w szpitalu jest bardziej naturalna niż śmierć nagła w wypadku komunikacyjnym. Jest takie miejsce w Poznaniu, które zawsze na mnie robi wrażenie, jak się jedzie, przejeżdża się ulicę Bułgarską przez Lasek Marceliński, po lewej stronie, tam parę lat temu był straszny wypadek, zginął ojciec rodziny, mąż i tak dalej i tam się zawsze palą. Zawsze są białe kwiaty, zawsze są znicze, bardzo długo stało zdjęcie. To jest też takie, myślę, że widać, że ktoś dba o to miejsce. To nie jest tak, że gdzieś postawione od czasu do pory tam się pojawia lampka, tylko bardzo, bardzo długo to miejsce jest takie przy chodniku, przy ścieżce rowerowej, przy słupie, na którym tam jest zamontowana sygnalizacja świetlna. No to myślę, że to jest też ważne miejsce dla osób bliskich tej osoby, która jakby zginęła, że no tu się ich skończyło ich życie.
Czy pani zgodzi się z taką uwagą, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać człowieka, to jest nieznajomość miejsca śmierci bliskiej osoby, nieznalezienie jej ciała, niemożność pochowania ciała?
Myślę, że tak, ponieważ nie można dokonać obrzędu przejścia, nie można się pożegnać. Najgorsza jest niepewność. Do tego bym jeszcze dołożyła, najgorszy jest dramat ludzi, którzy przypuszczają, że ktoś zginął. Te dramaty osób, które są poszukiwane wiele, wiele lat i też się często w relacjach i bliskich pojawia, że woleliby najgorszą wiadomość, że chcieliby wiedzieć, że ta osoba już nie żyje, można by zrobić nawet, nie wiem, symboliczny grób, jakieś miejsce właśnie, żeby pamiętać, niż taka właśnie niepewność związana żyje, nie żyje, zadzwoni, nie zadzwoni, ktoś widział, ktoś jest podobny i tak dalej. Myślę, dramatem też jest to, że wiele osób wie, że ktoś umarł i jest pochowany gdzieś daleko i nie mogą wyjechać z powodu działań wojennych, z powodu zakazu wjazdu za granicę, z powodów finansowych, ekonomicznych, nie stać ich na podróż na przykład.
Mamy teraz w takiej sytuacji wielu Ukraińców.
Tak, mamy wielu Ukraińców i tutaj też bardzo mi się, jeśli mogę mówić w taki sposób, ale bardzo mi może nie podobał, poruszył mnie bardzo to, że na poznańskich cmentarzach, znaczy widziałam to na Junikowie, przy tym głównym placu przy kaplicy, jest taki kamień upamiętniający, może nie upamiętniający, ale jakby stworzono takie miejsce pamięci dla osób, które wiedzą, że bliscy zginęli, albo wiedzą, że mają swoje groby na terenie, znaczy mają swoje groby w Ukrainie, nie mogą tam pojechać i tam się zawsze pali bardzo dużo zniczy. I też, kiedy postawiono go po raz pierwszy już parę lat temu, to bardzo mnie zdziwiło, byłam wtedy wieczorem na cmentarzu na Wilnikowie, właśnie 1 listopada, bardzo mnie poruszyło to, jak tam było morze zniczy i bardzo dużo osób, nie tylko Ukraińców i nie tylko Ukraińcy tam stawiali zapalone lampki.
Mhm. Proszę Państwa, z profesor Anną Weroniką Brzezińską, etnolożką z UAM-u, rozmawiamy o miejscach, upamiętnianiu też zmarłych, o tym, jak tę pamięć pielęgnujemy. I teraz wysłuchamy może tytułem takiego może muzycznej ilustracji opowieści z rekwiem ludowego zespołu Quadrophonic i Adama Struga. To będzie taki monolog osoby, która zmarła w bardzo młodym wieku.
Panienki, wami się rozstaję i to wam do nauki uwagi podaję. Westchnijcie z głębi serca do Boga naszego, aby mnie przyjąć raczył do królestwa swego.
Rekwiem ludowe, zespół Kwadrofonik i Adam Strug. To są pieśni z wiosek drobnoszlacheckich północno-wschodniego Mazowsza. Proszę Państwa, wrócimy jeszcze do tej płyty w naszej rozmowie. W rozmowie, której gościem jest profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z UAM-u. Rozmawiamy oczywiście o 1 listopada, ale też właściwie zahaczamy o 2 listopada, bo to wszystko ze sobą jest powiązane. Pani profesor, co panią uderzyło w tych... Czy jest coś w ogóle, co panią uderzyło w tegorocznych obchodach, w ostatnich obchodach tego święta, w tych naszych zachowaniach związanych z wizytami na cmentarzach?
To, na co zwróciłam uwagę już rok temu, 2 lata temu, ale w tym roku jakoś tak szczególnie, też ze sprawą mediów, które też się tym interesują, to jest kwestia ekologiczności tego. Czyli kwestia, mówimy o śmieciach, o recyklingu, tego, ile się plastiku, ile się zanosi na cmentarze, że to jest właściwie takie ulotne, że to się po, nie wiem, leży parę dni, a potem się to po prostu jakby wyrzuca. I nawet ci z nas, którzy na co dzień bardzo ekologicznie, sumiennie, że tak powiem, stosują zasady, czyli segregują, nie konsumują w nadmiarze i tak dalej, to tego 1 listopada jakby ulegają tradycji, być może rodzinie, jakiejś presji i kupują różne ozdoby, czy plastikowe, czy naturalne. I to, co też zwróciłam uwagę, też coraz, znaczy bardzo, może nie coraz lepsze, ale też taka świadomość zarządcy cmentarzy, nie tylko w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach, czyli tworzenie takich miejsc, gdzie można zostawić już rzeczy, których się nie chce wykorzystać i ktoś może sobie to zabrać.
Ja nawet widzę, że niektórzy nawet sami gdzieś ustawiają, zostawiają jak gdyby do dyspozycji innych osób, na przykład te szklane klosze do zniczy. Jakby mówili, jeśli potrzebujesz, weź, no i włóż tam swój tak zwany wkład, tak? Ten palący się.
Tak, i myślę, że to jest bardzo fajne takie promowanie też takich postaw, że to nie wstyd zabrać coś używanego, ale tak jak mówimy o recyklingu ubrań, recyklingu mebli, czy w ogóle weź, zmień, użyj to jeszcze raz, to dotyczy każdej sfery naszego życia, już również tej sfery pamięci, jak się okazuje, czyli także można wykorzystać już przez kogoś niechciany znicz, czy jakąś ozdobę, tak, i można to położyć na grobie osoby swojej bliskiej.
Czy pani zgodzi się z takim podejściem do wizyt na cmentarzu, na przykład w taki dzień jak dzisiaj, że to można tak traktować jak takie odwiedziny znajomego i spotkanie cudzysłów przy stole, cudzysłów imieninowym?
Tak, i taka jest w ogóle geneza tego święta, bo właśnie o spotkanie chodziło. Chodziło o spotkanie osób ze światów i osób z tego świata tutaj, ze świata realnego. Zresztą chociażby obrzęd dziadów, tak, jest związany z nie tylko wizytą na cmentarzu, idę i wracam, tylko idę i zostaję. Jestem tam, spotykam się z osobami, ale też spotykam się w sposób symboliczny, wyobrażeniowy z osobą, z osobami, które zmarły. W tradycji wschodniej nadal to funkcjonuje. Na grobach osób zostawia się atrybuty świadczące o jedzeniu, typu, nie wiem, talerzyki, sztućce, jakieś filiżanki, ale też przynosi się nadal jedzenie i razem się tam spożywa pokarmy, czasem też część tego jedzenia zostawiając na grobach, ale to znowuż jest pochodną też tradycji, zwyczaju związanego z tym, że do światła miały przybywać dusze, musiało być światło zapalone czy w domu, czy na cmentarzu, aby dusza wiedziała, gdzie ma trafić, ale też często zostawiano właśnie pokarm, jedzenie, mleko, kaszę, chleb, tak, aby ta dusza mogła się pożywić, czyli jakby na chwilę ją ściągano ze światów i chciano, żeby chociaż troszeczkę pożyła tym życiem realnym, doczesnym.
Ale pani profesor, co za tym stoi? To znaczy, mam na myśli nasze, czyli tych żywych, że tak powiem, oczekiwania, tak to sformułuję. Czy my w ten sposób, nie wiem, oswajamy śmierć albo próbujemy zrozumieć te skomplikowaną jednak i niejasną dla nas sytuację, no bo często pytamy, co tam jest po drugiej stronie, tak?
Myślę, że tak, na pewno jest to element oswajania śmierci, czyli też tego, że każdego z nas to czeka. Po drugie też pewnego rodzaju niezgoda na to, że nawet jeśli wierzymy w życie po śmierci i w jakiś świat gdzieś tam jakiś, to i tak mimo wszystko nie jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, że tych osób nas, naszych bliskich nie ma obok nas. I to jest próba takiego właśnie zatrzymania, może takiego właśnie zaklinania rzeczywistości, że my i tak będziemy kontynuować spotkanie z nimi, i tak będziemy wspólnie biesiadować, tak będziemy szukać z nimi kontaktu, cokolwiek się wydarza, na co nie mamy wpływu i czego, z czego tak naprawdę sobie nie zdajemy sprawy, bo nie wiemy, czym to jest.
Mm-hmm. A ten dzisiejszy dzień według pani to jest wesoły czy smutny? Czy poważny?
No to znowuż zależy, gdzie się, do jakich tradycji się sięgnie. Smutne dlatego, że śmierć, odchodzenie, tęsknota, niezgoda, śmierć nagła albo śmierć po jakichś cierpieniach, albo śmierć dzieci, śmierć młodych osób, śmierć ukochanych i albo śmierć osób, których nie wiemy, gdzie zginęły, których nie możemy odwiedzić, więc jest to na pewno element smutku. Ale myślę, że ta tradycja tej biesiady właśnie, tej tradycyjnej, czy tej właśnie w tych tradycjach wschodnich, jest taką właśnie próbą oswojenia tego, że dobra, nie ma ciebie, ale jesteśmy my, pamiętamy o tobie. No też w różnych tradycjach, w różnych kulturach ta łączność z przodkami to nie jest tylko ten jeden, jedyny dzień, kiedy się z przodkami możemy spotykać, bo to są jakby to święto zaduszne, czy ten okolicy 1 listopada było przynajmniej jednym z kilku święt w ciągu roku, które w tradycji pogańskiej były przeznaczone pamięci jakby przodków, bo także Wigilia jest takim elementem spotkania. Także jakby te obrzędy związane jakby z Wielkanocą, to wszystko były jakby obrzędy związane jakby z duszami przodków, ale które też pokazują, jak ważne jest to, kim się jest, kim się było i kto był przed nami. Czyli nie odcinamy się od przeszłości. Ta przeszłość nadal ma na nas wpływ.
Mm-hmm. A czy my chcemy, czy my dążymy do rozmowy, do kontaktu ze zmarłymi?
To tutaj trochę zapachniało jakimiś seansami spirytystycznymi.
Pytam metaforycznie, czy my chcemy czegoś się od nich dowiedzieć poprzez te rytuały, poprzez te zachowania na cmentarzach, no i nie tylko na cmentarzach.
Powiem takim, nie wiem, językiem bardzo współczesnym. Myślę, że ta dążność, ta rodzaj pielęgnowania pamięci albo czasem świadomego wypierania pamięci jest też często elementem niezałatwionych spraw. Nie zdążyliśmy komuś czegoś powiedzieć, albo się wstydziliśmy, albo się baliśmy, albo czegoś, albo nie zdążyliśmy o coś zapytać, tak? O jakieś kwestie rodzinne, które mają wpływ na nas tutaj współcześnie. Więc myślę, że ten element śmierci, nawet tej powiedzmy spodziewanej, czy związanej z chorobą, a zwłaszcza tej niespodziewanej, jakby nagłej, jest tym, że być może nie powiedzieliśmy sobie, nie wyjaśniliśmy, nie przeprosiliśmy, nie poprosiliśmy o coś. Więc takie poszukiwanie łączności z przeszłością, z przodkami też myślę jest potrzebne nam współcześnie, żeby samych siebie tu i teraz poukładać.
I dlatego tu pozwolę sobie na taką refleksję i dlatego tak ważne jest, żeby, no tak może to zabrzmi teraz dydaktycznie, ale jednak, bo często słyszymy, żeby od razu łagodzić, nieraz się nie da, no, ale jak najszybciej łagodzić konflikty, jak trzeba przeprosić, to przeprośmy, żeby się nie okazało, że zapomnieliśmy, nie zdążyliśmy, no bo... No, jak to się mówi, no, mówiliśmy o wypadkach drogowych, o tych przydrożnych grobach symbolicznych. No, nieznany dzień i godzina tak naprawdę.
Tak, ale też doskonale sobie wiemy, że to nie jest takie łatwe.
No, nie jest łatwe. Skąd u nas w Polsce ten zwyczaj 1 listopada, świętowanie Dnia Wszystkich Świętych, czy uroczystości Wszystkich Świętych, często nazywanej, a właściwie to podobno w spadku po komunie mamy to, Dzień Zmarłych.
Tak, Dzień Zmarłych, albo Święto Zmarłych, żeby odreligijnić i tak dalej. Natomiast te dwa święta, bo to jest jakby ten Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, to jest miks tego, co się przejawia też we wszystkich innych naszych tradycyjnych zachowaniach, zwyczajach czy obrzędach, a zatem miks tego, co było przed chrześcijaństwem, co było tradycyjne, co się tworzyło w społecznościach lokalnych, we wspólnotach też często jakby zamkniętych dosyć hermetycznie, bo też jakby stosunkowo mało mobilnych, a tym, co miało wszystkich połączyć, czyli tym elementem, czynnikiem łączącym miało być chrześcijaństwo. No i Dzień Wszystkich Świętych był przeznaczony pamięci męczenników, właśnie świętych ojców Kościoła, osób, które były jakby związane z chrześcijaństwem, też jakby miały spajać, miały opowiadać, czym jest chrześcijaństwo, miały przypominać te heroiczne postawy, ginęli za wiarę, ginęli za swoje jakby przekonania. Natomiast ten Dzień Zaduszny, myślę, że to jest też takim kompromisem, że jednak też ludzie potrzebują tej swojej takiej lokalnej jakby tradycji, że owszem, chrześcijaństwo czy różne inne jakby systemy religijne, bo te dni są jakby się pojawiają w różnych religiach związane z pamięcią, ale też ten taki element takiej ludowej religijności czy takiej ludowej pamięci, czyli tej takiej właśnie bezpośredniej łączności w tym naszym małym świecie tu i teraz, co było właśnie związane z tym kultem przodków, co też jest oczywiście też związane z tymi wierzeniami przedchrześcijańskimi, pogańskimi, czyli to, że nawet jakoś fizycznie nie ma, to trzeba dobrze żyć z przodkami, ponieważ cały czas oni mają na nas wpływ.
Mm-hmm. Sięgnijmy, proszę Państwa, po raz wtóry do Rekwiem Ludowego i kolejny utwór z tej płyty, Kwadrofonik i Adam Strug.
Żegnam was, wszystkie elementa, żywioły powietrzne, ptaszęta, już was nie obaczę. Dziewiąta godzina. Żegnam was, niebieskie planety, do swojej przyświecaje Cię mnie dokonać daje Cię. Bije dziesiąta godzina. Żegnam Was najmilsze zabawy wewnętrzne powierzchowne sprawy już nie wolno będzie jeść piecie na łóże. Jedenasta godzina. Żegnam Was godziny minione, momenta zegar wychodzi, indeks nie zawodzi, do wiecznego spania śmierć duszę wygania. Bije dwunasta godzina.
Tak, wybiła dwunasta godzina. No, u nas wkrótce będzie 22, czyli 10 wieczorem. Przypomnę, rozmawiamy z profesor Anną Weroniką Brzezińską, etnolożką z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Pani profesor, dość często w różnych miejscach i czasu i przestrzeni wybucha taka dyskusja na temat Halloween w okolicach tegoż święta. Zastanawiam się, czy to jest inne oblicze tego samego święta, które my mamy, czy to jest coś zupełnie innego w ujęciu etnologa?
Biorąc pod uwagę terytorium, to jest to tradycja, która do nas przyszła z Irlandii, przez Stany do Polski, ale to tak trudno powiedzieć. No, żyjemy w świecie globalnym i to, co gdzieś się dzieje, tak w tym samym czasie równolegle występuje u nas. Korzystamy z mediów, z social mediów i tak dalej, z mediów społecznościowych i tak dalej, więc to mamy dostęp do wszystkiego. I tak jak, nie wiem, moda, jedzenie i tak dalej, również styl życia, również jakby formy zabawy jakby też do nas przychodzą. Z Halloweenem jest podobnie co z walentynkami. Natomiast myślę, że walentynki jako święto radości, miłosne i tak dalej, którego jakby w naszej tradycji jakby nie było tak jakby mocno zagospodarowane tak społecznie. Jakoś to przyjęliśmy, pojawiają się różne elementy, jest to sposób na wyznanie miłości bliskim, dalszym osobom, też pracownikom, współpracownikom, jakby jest w sumie miły dzień. Natomiast myślę, że z Halloweenem jest trochę tak, że to trafiło na takie święto, które w naszej kulturze, w naszej tradycji, powiedzmy tej części Europy, jest obchodzone dosyć poważnie. Nawet jak to spotkanie ze znajomymi, powiedzmy ze znajomymi, z rodziną, nie wiem, na cmentarzach, na grobach, jakby miało taki wymiar, jakby, że cieszymy się, że spotykamy się z duszami zmarłych, bliskim nam osób, to tutaj myślę, że trochę trafiło na to, że pewnego rodzaju taką niezgodę, że to jest jakby, to też często traktowane, że to jest jakby element wyśmiewania się, naigrywania się ze śmierci, wszystkie jakieś trupy, gnijące panny młode, jakieś siekiery wbite w głowę i tak dalej. Natomiast jest to no głównie też święto, że tak powiem, świetnie zaadaptowane przez osoby młodsze czy młode, które no też chcą się bawić, a zatem też bardzo taki ludyczny wymiar. To może nawet nie święto, ten zwyczaj, tak jakby to u nas u nas przybrało. Świetnie też wykorzystane, że tak powiem, komercyjnie, bo pojawiają się różne elementy, gadżety, tak, różne, nie wiem, witryny sklepowe, różne miejsca, takie spotkań, tak, również są przystrajane. Natomiast ciekawa rzecz też się stała, bo trochę niejako w kontrze były te takie dyskusje, tak, między tradycją, a tutaj jakby przeciwstawianiem się tradycji. Pojawiło się też od kilku lat, w tym roku również przecież w Poznaniu, się pojawiły pochody wszystkich świętych.
Tak, korowody świętych.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że funkcje i Halloween, i korowód wszystkich świętych, funkcje ma tą samą. Chodzi o integrację, o świętowanie czy spędzanie czasu w grupie osób, które podzielają daną jakby wizję świata. Natomiast myślę, że tutaj też bardzo fajnie, że w jedno, w drugie są też wciągane dzieci czy osoby najmłodsze. Chodzenie, nie wiem, po cukierki, po słodycze, może niezbyt zdrowe dla zębów i tak dalej. Ale to jest też element przecież, nie wiem, poznawania sąsiadów, takiego jakby integrowania, takiego też afirmowania wspólnoty.
Nie wiem, jakim elementem tego amerykańskiego czy irlandzkiego Halloweenu jest śmiech. On odgrywa tam rolę ważną?
Tak, w ogóle takie naigrywanie się, że te strachy są takie trochę
przerysowane,
takie trochę groteskowe. Chodziło o to w tym oryginalnym, że tak powiem, Halloweenie, chodziło o to, że ta groteskowość ma przestraszyć złe moce. Chodzi dokładnie o to samo, co w święcie jakby święcie zadusznym, czyli mamy się spotkać z dobrymi duszami, które jakby nam sprzyjają, natomiast te złe strachy zmory, niejako chcemy takie działanie podobnym, znaczy takie podobne na podobne ma działać, czyli jakby my mamy być bardziej groźniejsi i bardziej mamy jakby wyprzedzić jakby ruchy tych prawdziwych złych mocy, złych dusz, które chcą nam jakby przeciwdziałać. Zatem to jest tak naprawdę też odstraszanie złych, niedobrych mocy.
Tak, ale też śmiechu często używamy do jakby oswajania się z tą rzeczywistością, która jest dla nas w taki czy inny sposób trudna, ciężka. Tak mi się wydaje, że nieraz śmiech bywa takim mechanizmem obronnym.
Obronnym, no jak to też tak nie powiedzenie, śmiech jest grzeczną formą rozpaczy. Czyli śmiejąc się ukrywamy tak naprawdę coś, co gdzieś tam głęboko w nas tkwi.
A powiedziała pani o komercjalizacji. Czy komercjalizacja służy pielęgnowaniu tradycji, czy nie? Jak to w ocenie naukowca, etnologa wygląda?
No i tak, i nie. Bo z jednej strony konsumujemy ponad miarę, oczywiście nie wszyscy, bo nie wszyscy jakby mają do tego dostęp z powodów jakichś tam ekonomicznych i tak dalej. Ale myślę, że też komercjalizacja osłabia symbolikę. Co w przypadku Halloweenu może nie do końca. Ale za chwilę pewnie będziemy dyskutować o komercjalizacji świąt Bożego Narodzenia. I to jest właśnie odwieczne takie też pytanie. Czy ważniejsze jest to, że mamy, nie wiem, udekorowany dom niczym na zdjęcie, niczym zdjęcia dostępne w mediach społecznościowych? Czy ważniejsze jest to, że się spotkamy? Czy ważniejsze jest to, ile zjemy potraw? Czy ważniejsze jest to, że one będą ładnie na zdjęciu wyglądać? Więc to jest też taka dyskusja, czy robimy to dla siebie, czy robimy to dla innych. Także myślę, że w przypadku takich świąt typu Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy jakieś, nie wiem, święta rodzinne, nie wiem, komunie na przykład, tak? Czy to religijne, komercjalizacja osłabia jakby znaczenie, bo skupiamy się na estetyce, na wyglądzie, na tym, żeby nakupować różnych jakby gadżetów, ale z drugiej strony sobie myślę, dlaczego nie, jeśli mamy taką potrzebę, żeby dom był udekorowany, nie wiem, dyniami czy jakimiś pajęczynami na Halloween i tak dalej, dlaczego tego mamy nie robić?
Tak naprawdę, wnioskuję już pomału puentując naszą rozmowę, tak naprawdę wszystko jest w człowieku. Człowiek ma swoją głowę zaopatrzoną w mózg, w umysł, w rozum i on podejmuje decyzję, jak, co traktuje i z czym mu dobrze.
Tak, ja bym tutaj powiedziałam, na dzień, że nie będzie to rodzaj herezji, że tak jak z komercjalizacją, tak, z tym całym wachlarzem produktów, które są dostępne, możemy sobie wybrać, a nie musimy. I tak samo z dziedzictwem kulturowym, z naszymi tradycjami. Możemy je kultywować, ale nie musimy. Możemy też je zmieniać.
Proszę Państwa, dzisiaj 1 listopada, jutro dzień zaduszny w tradycji chrześcijańskiej. Czyli jutro jak gdyby świętujemy tych zwykłych zmarłych, czy obchodzimy, odwiedzamy ich, kto poczuje taką potrzebę. A dzisiejszy dzień dobiega końca. Znam wiele osób, które lubią właśnie wieczorową porą po ciemku odwiedzić cmentarz, bo wtedy płoną te lampki, są bardzo widoczne. Podobno wczoraj wieczorem na cmentarzach były tłumy Pewno dzisiaj też tak jest. Tu z naszego studia tego nie widać.
Pewnie tak. Ja się wybieram jutro. Też po południu, a raczej o zmierzchu.
Naszym gościem była profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z UAM-u. Dziękuję pani za wizytę, za poświęcenie tej wieczornej godziny.
Bardzo nam dziękuję.
I naszym słuchaczom. Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski. Żegnamy się jeszcze jednym utworem, rekwiem ludowe, kwadrofonik Adam Strug. I ja tylko zwrócę uwagę na, moim zdaniem, niezwykłą wymowę w tym utworze nieodbieranego telefonu. Efekt niesamowity. Dobranoc Państwu.